W sierpniu 2019 roku zmarł David Koch, kontrowersyjny amerykański przedsiębiorca, filantrop, zagorzały libertarianin oraz lobbysta wspierający amerykańską prawicę. Nie jest to jedyny przedstawiciel wielkiego biznesu, który swoją działalnością wpłynął na zmiany w kształtowaniu się opinii publicznej, prawodawstwo czy trendy polityczno-społeczne. Lobbying jest praktykowany w USA w zasadzie od zawsze. O tym, jak dużą rolę odgrywa w debatach o emigracji, środowisku naturalnym czy dostępie do broni, porozmawiam z Jankiem Smoleńskim.
Cześć.
Cześć. Moim dzisiejszym gościem właśnie jest Janek Smoleński, doktorant na Uniwersytecie New School for Social Research w Nowym Jorku, również dziennikarz zajmujący się tematyką amerykańską i juror w konkursie I Know America. Zaczniemy od w zasadzie od początku, ponieważ lobbying w Stanach jest prawdopodobnie obecny odkąd pojawili się tam Europejczycy i powstały pierwsze struktury formalne. Jak on się narodził, czyje interesy zabezpieczał? No i jak lobbyści byli w stanie właśnie zabezpieczać swoje interesy od samego początku?
Lobbying w zasadzie istniał zawsze, tak? Znaczy podejrzewam, że wszędzie, ale skupmy się na jakby Stanach i Europie, tak? Znaczy, od czego pochodzi nazwa lobbying, tak? Pochodzi od słowa lobby, od antechambru, tak, przedpokoju, tak? To było nazwa czy tego procederu, tak? Pochodzi od tego, że ludzie, którzy mieli interes do w starej Europie do króla, no to po prostu go zaczepiali, jak, czy próbowali przekonać go, jak przechodził z jednej komnaty do drugiej. I jakby to, co się zmieniło, to, co my teraz rozumiemy przez lobbying, to jest po prostu wpływ mniej lub bardziej przejrzysty na decyzje polityczne, tak? I jakby tutaj wydaje mi się, że warto pamiętać o pochodzeniu tego słowa, dlatego że ono, że to bardzo wyraźnie pokazuje, że jakby wpływ ludzi, którzy czy grup interesu na decyzje polityczne istniał zawsze, tak? I jak to się narodziło w Stanach Zjednoczonych? No w Stanach Zjednoczonych na samym początku lobbying czy do lobbowania dochodziło na poziomie stanowym, dlatego że to tam głównie podejmowano istotne decyzje, tak? Znaczy, zaczęło to się zmieniać pod koniec XIX wieku, gdy rząd federalny zaczął inwestować spore sumy w projekty infrastrukturalne, a to w różnego rodzaju subsydia i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy właśnie firmy zaczęły wysyłać do Waszyngtonu swoich, jak to wtedy nazywano, korespondentów, czyli ludzi, którzy byliby w stanie przekonać decydentów do tego, aby podjęli decyzje, które są dla nich korzystne, czyli innymi słowy, tak, przegłosowali różnego rodzaju ustawy, które a to przewidują finansowanie dla projektów, które są dla nich korzystne, a to jakby blokują albo wprowadzają regulacje, które będą dla nich korzystne i tak dalej, i tak dalej. Tak? W pewnym momencie oczywiście zauważono, że bez regulacji tego czegoś, tego rodzaju aktywności nie da się prowadzić normalnie demokratycznej polityki, tak? Dlatego że jakby demokracja opiera się w pewnym sensie na przejrzystości, tak? Natomiast i w tym momencie jest obowiązek rejestracji lobbystów w Stanach, znaczy w Waszyngtonie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast cały czas problem wpływu na decyzje istnieje, tak? No i obecnie jakby wspólnym mianownikiem wszystkich lobbystów jest to, że mają, czy no tak, to, że mają bardzo, bardzo dużo pieniędzy.
Zgadza się. Jeżeli przyjrzymy się dzisiejszym takim najgorętszym albo jednym z najgorętszych debat, które toczą się w Stanach Zjednoczonych, zaczniemy chociażby od narastających sentymentów antyimigranckich. Być może niewiele osób zdaję sobie sprawę, jak bardzo te debaty czy też nastroje są zakorzenione właśnie w działalności lobbystów. I chciałbym Cię właśnie zapytać o działalność takich ludzi jak Cordelia Scaife May. Mhm. Jaką ona była osobą? W jaki sposób wpłynęła na swoją działalnością na pewne posunięcia chociażby dzisiaj właśnie prezydenta Donalda Trumpa, który, no nie wiem, podjął decyzję o tym, żeby wzmocnić obecność wojska na granicy z Meksykiem albo ograniczyć liczbę przyjmowanych uchodźców do 30 tysięcy osób rocznie.
Tak, znaczy wiesz, to moim zdaniem akurat jest to moim zdaniem jest bardzo ciekawy przypadek, tak? Znaczy, bo wydaje mi się, że są trzy różne sposoby jakby uprawiania lobbingu. No i oczywiście to jest, znaczy Cordelia May przedstawia jeden z nich, tak? Znaczy Cordelia May w zasadzie nie ujawniała tego, jakie ma poglądy, ani nie sama nie angażowała się w żadną specjalną kampanię, tak? Znaczy to, co ona zrobiła, no to ona przeznaczała niesamowite sumy pieniędzy na działanie różnego rodzaju think tanków, tak? No i przeznaczyła jakieś niecałe 180 milionów dolarów na różnego rodzaju instytucje zajmujące się imigracją, tak? Z czego cztery z nich otrzymały 149 milionów dolarów. Co jakby, i jakby w jaki sposób to działało, tak? To były wszystko instytucje edukacyjno-badawcze, w związku z czym jakby ich profil sprowadzał się do tego, że jakby produkowały czy wytwarzały swoich własnych ekspertów, publikowały książki, dystrybuowały różnego rodzaju publikacje. Ci eksperci oczywiście byli zapraszani na różnego rodzaju konferencje, a tu do komentowania w mediach, tak? W związku z czym to, co zostało, to, co ona stworzyła, tak? To ona stworzyła po prostu sieć instytucji, czy siatkę, tak? Może nie sieć, a siatkę instytucji, które jakby miały, to były think tanki, w związku z czym one miały jakby, znaczy one uchodziły za miejsca, w których, czy z których wypowiadali się eksperci, tak? Cordelia Scaife May zmarła 14 lat temu, ale jakby ślad, znaczy to, co, znaczy jej dziedzictwo to jest, jak to mówią Amerykanie, gift that keeps giving, tak? W tym sensie, że instytucje, które ona pomogła stworzyć, czy którym ona pomogła się wybić, cały czas mają wpływ na politykę amerykańską. Czyli wcześniej nie miały aż tak dużego, natomiast takie osoby jak Jeff Sessions, były prokurator generalny w administracji Trumpa, jak Stephen Miller czy Kellyanne Conway, to te osoby były bardzo związane z tymi czterema największymi instytucjami, które się zajmowały właśnie polityką migracyjną, nie wiem, na przykład Numbers USA. I to wszystko, jak już mówiłem, to miały być instytucje ekspercko-edukacyjne, w związku z czym jakby ona mogła promować swoje idee pod przykrywką
rzetelnych badań naukowych.
Rzetelnych badań naukowych i obiektywnej wiedzy, tak.
No właśnie, bo mówi się, że to właśnie dzięki niej pewne opinie dotyczące imigrantów, które były uważane raczej za ekstremalne, weszły do mainstreamu. Chociażby to, że napływ imigrantów automatycznie oznacza zwiększenie się niebezpieczeństwa w miastach, czy w miejscach, gdzie oni przebywają, że oni też przenoszą choroby, na które obywatele USA nie są odporni, tak? Więc to też chociażby właśnie widać w orędziu do narodu prezydenta Trumpa, który mówił, że no, musimy uszczelniać Tak, znaczy, granicę z Meksykiem, dbając o własne bezpieczeństwo.
Tak, to prawda. Znaczy, w administracji czy za prezydentury prezydenta Trumpa faktycznie widać wzrost nastrojów antyimigranckich, ale to też widać jakby tworzenie polityki, która jest dużo bardziej antyimigrancka. Tak? Znaczy, Cordelia Skaife-May jej pomysły dotyczyły ograniczenia nie tylko nielegalnej imigracji, ale też legalnej. Tak? Znaczy, teoretycznie tam chodziło o to, żeby w jakiś sposób chronić zasoby naturalne Stanów Zjednoczonych, bo ona była przekonana, że zbyt duża populacja po prostu doprowadzi do wyczerpania się zasobów naturalnych Stanów Zjednoczonych. Czy zbyt duża populacja po prostu będzie zbyt poważnym obciążeniem dla zasobów naturalnych Stanów Zjednoczonych, ale to jakby tak czy inaczej się sprowadza do mniej więcej tego samego. Tak? Znaczy, trzeba pamiętać też, że Cordelia Skaife-May uważała, że powszechna dostępność aborcji jakby będzie rozwiązaniem problemu, jakim jest zbyt duży przyrost naturalny. Natomiast oczywiście aborcja jest, czy zakaz aborcji jest na sztandarach amerykańskich konserwatystów, zazwyczaj przynajmniej, w związku z czym jakby ten postulat nie znalazł się, czy powszechna dostępność aborcji jako postulat nie znalazł się na agendzie prezydenta Trumpa, natomiast już ograniczenie imigracji jak najbardziej. Tak? Znaczy, tam są jeszcze dodatkowe rzeczy, które są związane z tym, że imigranci są zagrożeniem dla kultury Stanów Zjednoczonych.
Mówiąc o bezpieczeństwie, kolejnym też takim bardzo głośnym teraz tematem jest oczywiście, który tak naprawdę pojawia się i znika od dziesięcioleci, jest dostęp do broni w USA.
Tak.
Oczywiście po kolejnych strzelaninach niedawna w El Paso i na północy kraju kolejni politycy przesyłają wyrazy współczucia rodzinom. Natomiast nie idzie za tym zwykle jakieś bardzo konkretne prawodawstwo, które faktycznie lepiej regulowałoby ten rynek. To może zacznijmy od tego, dlaczego w Stanach, tak krótko, dlaczego w Stanach broń jest tak bardzo popularna? Dlaczego jest prawie 200 milionów sztuk broni?
Jest więcej.
Czy nawet więcej?
Jest
w obrocie.
W Stanach Zjednoczonych jest więcej sztuk broni niż obywateli. Znaczy niż ludzi, którzy tam mieszkają. I pytanie, dlaczego jest tak popularna, no jest bardzo dobrym pytaniem. Tak? Znaczy, to pewnie ma wiele źródeł. Natomiast zdecydowanie tutaj rolę swoją odegrało NRA, czyli Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie, które od jakiegoś czasu, nie zawsze tak było, ale od jakiegoś czasu po prostu zajmuje się promowaniem posiadania broni i promowaniem rozluźniania regulacji dotyczących posiadania broni. Jakby NRA to jest inny przykład lobbingu, tak? Znaczy to jak Cordelia Skaife-May inwestowała w think tanki, NRA oczywiście wydało 53 miliony dolarów na wybory w 2016 roku, natomiast jakby to nie jest aż tak dużo, tak? Znaczy in the grand scheme of things, tak? To, co się udało stworzyć NRA, to jest po prostu sieć, to jest po prostu możliwość organizowania oddolnych protestów i oddolnych form nacisku, tak? I to ma bardzo poważne znaczenie, tak? Dlatego że w Stanach Zjednoczonych Stany Zjednoczone są bardzo spolaryzowane, jeżeli chodzi o dostęp do broni, w tym sensie, że to jest tak, że albo ludzie nie mają broni i zazwyczaj mieszkają w miastach, albo mają po kilkanaście sztuk i mieszkają na terenach wiejskich. No i osoby posiadające te kilka czy kilkanaście sztuk broni, to są osoby, które mają bardzo zdecydowane poglądy na dostęp do broni, jak również na to, jak rząd federalny powinien te sprawy, rząd stanowy oczywiście, czy rządy stanowe oczywiście, powinny te sprawy regulować, albo raczej jak tego regulować nie powinny, tak? Ze względu właśnie na różnego rodzaju działania NRA, ale też na decyzje Sądu Najwyższego, zazwyczaj ci ludzie są przekonani o tym, że mają po prostu święte prawo do tego, żeby posiadać broń i wszyscy inni powinni się od tego odczepić. Natomiast siła jakby tych środowisk wynika z tego, tak, że to są, że to posiadacze broni są skoncentrowani w bardzo konkretnych stanach, które mają swoich delegatów w, znaczy, które wysyłają swoich delegatów do kongresu, tak, senatorów i reprezentantów, i również mają swoich delegatów w kolegium elektorów, tak, w związku z czym i z racji tego, że to są osoby, które mają bardzo silne poglądy, te osoby, mówimy o posiadaczach broni, te osoby zazwyczaj są zdecydowane pójść do wyborów, tak? Mhm. W związku z czym no, niedawno czytałem w Washington Post badania, czy sondaż, przepraszam bardzo, który mówi o tym, że większość Amerykanów popiera tak zwane background checks, tak? Czyli sprawdzanie, czy ludzie nie mają problemów psychicznych, bądź nie mają na koncie jakichś przestępstw z użyciem przemocy, zanim zostaną dopuszczeni do posiadania broni. Problem polega na tym, że najprawdopodobniej nie wszyscy ci ludzie, którzy uważają, że tego rodzaju background checks powinno zostać wprowadzone, uważają, że to jest rzecz szalenie istotna. Tak? Być może uważają, że tak, to jest istotna, ale z pewnością nie uważają, że to jest aż tak istotna rzecz jak osoby, które posiadają kilka czy kilkanaście sztuk broni. Tak? W związku z czym jakby siła NRA, znaczy jako lobby, polega na tym głównie, że byli, znaczy polega na tym, że byli w stanie ukształtować debatę publiczną na temat posiadania broni jako kwestię praw jednostki, tak, i nadużyć władzy ze strony rządów federalnych i stanowych i przekonać ludzi, a przynajmniej część, tak, czy wypracować różnego rodzaju talking points dotyczące tego, że tak naprawdę to nie broń stanowi niebezpieczeństwo, tylko ludzie, którzy je używają. I oczywiście tutaj można powiedzieć, że to w takim razie to czemu nie pozwolić na te background checks, tylko że tutaj dochodzi kolejny argument, że no przecież przestępcy, którzy by się znaleźli na takiej liście, tak czy inaczej by zdobyli broń, tak? Znaczy by nie, by próbowali zdobywać broń nielegalnie, tak? Więc oczywiście po każdej masakrze pojawiają się listy wstydu, czy wylicza się, który z kongresmenów ile przyjął od NRA, natomiast to tak naprawdę nie z tego wynika siła tej organizacji, tak? Siła tej organizacji wynika z tego, że jest w stanie po prostu zorganizować sprzeciw na poziomie oddolnym albo wyglądający na oddolny, tak?
Na koniec sprawa też bardzo istotna, ponieważ dotycząca klimatu i środowiska naturalnego. W 2017 roku USA wyszły z tego porozumienia klimatycznego. Dzisiaj demokraci, to znaczy dzisiaj, no to chyba było w tym roku, proponowali Green New Deal, czyli tak, pakiet ustaw, który miał mimo wszystko z powrotem sprowadzić USA na zieloną drogę. Jaki wpływ na to, że sprawy zaszły tak daleko, mógł mieć właśnie lobbying? I tutaj chciałbym wrócić do...
Ogromny.
Do braci, tak? Koch, od których zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie.
A więc, no, jak John McCain startował na prezydenta, no to wtedy Partia Republikańska generalnie szukała rynkowych rozwiązań dla problemów zmian klimatu. Obecnie Partia Republikańska, i to mówimy o mainstreamie, już mówimy o mainstreamie, tak, generalnie zajmuje się zaprzeczaniem zmianom klimatycznym czy katastrofie, nadciągającej katastrofie klimatycznej czy kryzysowi klimatycznemu. I tutaj pieniądze, zwłaszcza braci Koch, miały bardzo duże znaczenie, tak? Dlatego, że ja wspomniałem wcześniej, że NRA przeznaczyło 53 miliony dolarów na wybory w 2016 roku. No, bracia Koch przeznaczyli 889 na wybory, tak? A bracia Koch mają jeszcze, wspierają jeszcze sieć think tanków, które zajmują się przekonywaniem, że zmiany klimatu to jest tak zwany hoax, tak? I mają również całą sieć czy wspierają całą sieć organizacji, które wyglądają na organizacje oddolne, tak? Pamiętajmy, że tutaj, znaczy, że bracia Koch mieli bardzo duży wpływ na dojście do, znaczy na pojawienie się w kongresie Tea Party, tak? Znaczy to jest jakby jeden z powodów, dla których Tea Party się znalazło w kongresie, to jest to, że mainstreamowi republikanie uważali, że no istnieje coś takiego jak zmiany klimatyczne, istnieje coś takiego jak zmiany klimatyczne i te zmiany klimatyczne są problemem, tak? Który trzeba rozwiązać. I tutaj bracia Koch zastosowali trzy taktyki. Jedna to oczywiście jest nacisk na bezpośrednio na kandydatów, tak? Mike Pence między innymi, tak? Złożył tak zwaną przysięgę węglową, czyli jakby zobowiązanie się do tego, że nie będzie lobbował za redukcjami, czy że nie będzie głosował, przepraszam, nie lobbował za redukcjami emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Tak? Drugą techniką no, to było po prostu wycofywanie pieniędzy z kampanii, wycofywanie się z finansowania kampanii dla kandydatów, którzy postulowali ograniczenie emisji dwutlenku węgla. No a trzecia rzecz no, to było wspieranie kandydatów, którzy mogli stanowić konkurencję dla mainstreamowych kandydatów republikańskich. Tak? I pytanie oczywiście jest takie, dlaczego bracia Koch się zdecydowali, czy decydowali się na takie zaangażowanie w tej sprawie. No i znowu, tak, w przypadku Cordelia May to była kwestia czysto ideologiczna. W przypadku NRA to była kwestia ideologiczna i biznesowa, natomiast tutaj to była decyzja czysto biznesowa.
No dlatego, właśnie, czym były Koch Industries? Czym jest ta olbrzymia
firma? To jest dobre pytanie. To jest ogromny byt biznesowy, ja bym to nawet tak ujął, który zajmuje się w zasadzie wszystkim od produkcji ręczników papierowych po przemysł naftowy, tak? I to właśnie głównie się zajmuje przemysłem naftowym, tak?
Czy są w takim razie lobbyści, którzy wspierają zmiany bardziej, czy lobbują na rzecz zmian bardziej progresywnych, które w jakimś sensie na przykład mogliby wspierać demokratów w tych działaniach?
Generalnie tak. Są lobbyści, którzy się zajmują lobbowaniem na rzecz bardziej progresywnych rozwiązań. Są instytucje, które zajmują się wypracowywaniem polityk, które są bardziej progresywne. Problem polega na tym, że wyliczono, że takie Koch Industries z powodu właśnie redukcji czy nakazu redukcji emisji dwutlenku węgla straciłoby w ciągu 30 lat czy w ciągu kilku dekad 30 bilionów dolarów, tak? To są ogromne pieniądze, w związku z czym i przy takiej stracie wydanie kilkuset milionów dolarów na lobbying na rzecz rozluźnienia różnego rodzaju regulacji wydaje się naprawdę niewielką stratą, tak? Trzeba pamiętać, że po drugiej stronie aż takich pieniędzy nie ma. W związku z czym wydaje mi się, znaczy w związku z czym walka jest bardzo nierówna. Tak? I jakiekolwiek byśmy regulacje wprowadzali dotyczące jawności lobbingu, tak? I dotyczące tego, jak ten lobbying ma być zorganizowany, no to nie rozwiążą one po prostu strukturalnej nierówności między potężnymi interesami biznesowymi a interesami na rzecz progresywnych zmian, ze względu na to po prostu, że po tej stronie biznesowej jest więcej pieniędzy.
Janku, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę.
To ja dziękuję.
Thank you.